tytuł tygodnia. Niezbyt dyskretna autorka bibliografii Szymborskiej przytacza też fragment z korespondencji Wisławy z jej ówczesnym ukochanym, którego poetka nazywała pseudonimem Małpierz. I on też to czułe imię sobie przyswoił w listach do niej. Małpierz prosi, aby Wisełeczka była grzeczna i nie zadawała się z pawianem, bo ma brudne uszy. Pawian to mrożek, najwidoczniej powód do zazdrości. Komentuje bibliografka i poświęca nieco miejsca na dywagacje w tej sprawie.
Anna Nasiłowska. Mrożek. Biografia. Wydawnictwo Literackie. Czyta Marcin Pleskacz.
Z listu ukochanego Szymborskiej wynika tylko tyle, że chciał poetce obrzydzić mrożka, ale czy miał powody? Nie nam w to wnikać. Są tacy mężczyźni i kobiety, którzy zastępują okazywanie uczuć miłosnym manifestowaniem zazdrości. Godne to ubolewania dla wszystkich, także dla tych, którzy tego typu dowody miłości otrzymują. Małpierz jeszcze do tego był żonaty, więc tym bardziej mógłby sobie darować. Dalsze rozważania bibliografki, że mrożek miał już narzeczoną, też wpisują jego relacje z Marą w jakieś mieszczańskie konwencje, od których byli dalecy. Nie oświadczył się Marze. Trzeba stwierdzić jedno. Mrożek w latach 50. bardzo lubił Wisławę Szymborską. W czasie popisów kabaretowych w domu przy Krupniczej była ulubioną adresatką jego żartów. A jeśli ktoś się śmieje z naszych dowcipów, to znaczy tyle, że na pewno jest porozumienie. Tego nie da się zrobić z grzeczności. Łączyło ich z lekka surrealistyczne poczucie humoru, które widać w jej późniejszym zamiłowaniu do limeryków i wyklejanek. Potem życie mrożka upływało za granicą, a jej w kraju, więc ich relacje nie były bardzo bliskie. Poza tym ona miała własne kółko długoletnich przyjaciół i ustalone zwyczaje towarzyskie, podczas gdy mrożek od pewnego wieku z trudem wpisywał się w zastane reguły. W czasie pobytu w Paryżu mrożek wysłał do Mary kilka niezbyt czułych listów, zaczynających się od babo. Potem już zwracał się do niej zdecydowanie ładniej, kropeczko i kreseczko. Babo najmilsza, pisał 6 grudnia 1957 roku, żaląc się na typowe smutki Polaka za granicą, czyli problem, gdzie tanio spać i zjeść. Dziękował za adresy, które mu dała przed wyjazdem. Skorzystał. Okazały się dobre. Pewnie od jakichś plastyków. 16 grudnia znowu do najmilszej baby pisał: połowa Paryża to są Żydki z Polski. Oczywiście przesadzał, ale musiał być w dzielnicy Le Marais, która nie zmieniła się jeszcze w centrum turystycznej rozrywki. Były tam sklepy ze śledziami i hurtownie, gdzie mówiono jidysz i po polsku. W knajpach można było po polsku zamówić kugiel lub rybę po żydowsku i dania kuchni polskiej. Oczywiście był tam, bo chciał sprzedać radio Szarotka, o czym wspominał w Baltazarze. Pod pewnymi względami powojenny Paryż dawał odczuć atmosferę przedwojennej Polski, co trwało jeszcze w latach 80. Mrożkowi pobyt w Paryżu ułożył się nieco inaczej niż Szymborskiej. Pewnego dnia, gdy stał rozmarzony przed witryną salonu samochodowego przy Champs-Élysées, podziwiając najnowsze modele nieosiągalnych aut, a w innej wersji tej opowieści przed wystawą damskiej finezyjnej bielizny erotycznej, trafił na Bogumiła Kobielę i Zbigniewa Cybulskiego. W Baltazarze napisał, że z tego spotkania wynikła współpraca w teatrzyku Bim Bom, ale się pomylił, kolejność była odwrotna. Program Radość Poważna miał premierę na początku 1956 roku, a w Paryżu spotkali się pod koniec 1957. Baltazar znowu coś przestawił. Obaj znakomici aktorzy także otrzymali stypendia Ministerstwa Kultury i Sztuki, ale im się już skończyły i byli bez grosza. Zatrudnili się w zakładzie pogrzebowym prowadzonym przez przedwojennego producenta filmowego z Polski. Kobiela znakomicie wszedł w rolę i prezentował się zbolały, ale Cybulski, patrząc na niego, nie mógł powstrzymać śmiechu i pracę stracili. Mrożek opowiada zaś, że zarabiali pracując u Andrzeja Kattelbacha, w czasie wojny pilota RAF, który wtedy w Paryżu produkował sztuczne kwiaty z plastiku i nieźle na tym wychodził. Jeszcze sztucznych kwiatów nie sprowadzało się z Chin. Jeden zajmował się łodygami, drugi patykami. W tym samym czasie, co Mrożek w Paryżu, przebywał też Roman Polański. Wtedy jako opiekun swojej żony, urodziwej aktorki Barbary Kwiatkowskiej-Las. On również trafił na Kobiele, Cybulskiego i Kattelbacha. Może nawet spotkali się z Mrożkiem, ale nic z tego nie wynikło i nie wspomina o tym ani jeden, ani drugi w autobiografii Roman by Polański. W Andrzeju Kattelbachu wyczulone oko przyszłego reżysera rozpoznało gotowy typ. Zrealizował z nim krótkometrażowy film Gruby i chudy. Le Grand et le Maigre, 1961. Bez słów, z muzyką Krzysztofa Komedy, który też się trafił nieprzypadkowym przypadkiem w Paryżu, jak wszyscy, bez grosza, ale z nadzieją na karierę. Polański grał w filmie Chudego, czyli Sługę, był chłopięcy i czaplinowski. Jowialny Kattelbach grał rozkapryszonego pana, który nie rusza się z bujanego fotela i wciąż ma nowe zachcianki. Do kompletu potrzebna im była koza, którą udało się znaleźć gdzieś pod Paryżem. Na koniec, gdy pan zasypia, chudy inscenizuje przed nim mały raj. Wtyka przed nim w ziemię mnóstwo sztucznych tulipanów. W tle widać panoramę Paryża z wieżą Eiffla. Przypuszczalnie tulipany pochodziły z wytwórni Kattelbacha. Z całą pewnością Mrożek nie widział tego filmu, gdyby go zobaczył, miałby mniej skrupułów, że ustawił się pod cycem. Może marzeniem Kattelbacha był udział w filmie i w końcu trafił na Polańskiego, który je spełnił. Na szerokiej, lekko spoconej twarzy Grubego maluje się uśmiech. Zajmowanie się Szymborską przestało się Mrożkowi mieścić w planie dnia. Byłem nietrzeźwy albo wręcz pijany bez przerwy. Spędził noc w Crazy Horse Saloon. Tam poznał pianistę, który skomponował muzykę do filmu Jacques'a Tantiego, a w ślad za tym został zaproszony do domu samego reżysera, który życzliwie z nim rozmawiał i z powodu kłopotów Mrożka z francuskim w rozmowie przeszedł dla niego na angielski. Niebywała uprzejmość we Francji rzadka. Mrożek jednak nie umiał skorzystać, a przecież Jacques Tati to potencjalny sojusznik. Ach, jak wiele dobrego z ich spotkania mogłoby wyniknąć, ale Mrożka obezwładniały kompleksy.
Tytuł tygodnia.